Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czy sztuczna inteligencja stanie się jak człowiek, czy to raczej ludzie stają się powoli robotami? I co, jeżeli taki robot się popsuje? W naszej cotygodniowej wycieczce po globie między innymi nabożeństwo odprawione przez sztuczną inteligencję. Co zamiast krzyża jest w kościele pod wezwaniem podwyższenia krzyża w Czernicy Wrocławskiej? Skazane jedynie w trosce o duszę. Cztery błędy w nauczaniu papieża Franciszka. Czy boisz się je dostrzec? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka praca i modlitwa nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zanim przejdziemy do rzeczy, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. To dzięki Wam cała ta moja publicystyczna praca mogła się rozwinąć. Dzisiaj odprawiona została msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich osób wspierających ten kanał YouTube'owy. Trochę jest cyrków z zarabianiem na podcastach. Już o tym kilkukrotnie mówiłem. Czułem się tym zaszczycony, bo myślałem, że YouTube mnie jakoś wyszukał i namierzył. Okazuje się, że niestety aż tak ważnym człowiekiem jeszcze chyba nie jestem. Moje treści najzwyczajniej w świecie są zgłaszane do YouTube'a przez jakiegoś przemiłego, zapewne kulturowego marksistę z Polski, który uważa, że są to treści groźne czy coś. Dlatego też razem z zespołem Sprawek Okiem Katolika bardzo doceniamy każdą pomoc finansową. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Tam są wymienione cztery możliwości. Jeżeli chodzi o msze święte, to pojutrze odprawiona zostanie msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich młodych ludzi, którzy zrezygnują z udziału w Światowych Dniach Młodzieży. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Całkiem niedawno w tym programie mówiłem o zagrożeniach ze strony sztucznej inteligencji. To takie często pojawiające się zagrożenie, że sztuczna inteligencja stanie się jak człowiek, raczej pominąłem, gdyż takiego niebezpieczeństwa raczej nie widzę. Mówiłem o trzech innych, z kolei bardzo realnych według mnie zagrożeniach. Jednym z nich było to, że to nie roboty takie fizyczne, powiedzmy, czy też wirtualne, staną się wkrótce jak człowiek, ale człowiek coraz bardziej staje się jak robot. Spójrzmy może na taki materiał.
Rika ma błyszczące oczy, mokre usta i sztuczną skórę. Jej rozmowy mogą być mądre i zabawne, nawet jeśli nie są całkowicie naturalne. Lubię myśleć o robotach jako o ludzkich dzieciach i podobnie jak dzieci jesteśmy potencjalnie pełni dobra lub zła. Powiedziała kiedyś Erika w jednym z wielu dowcipnych komentarzy. Może pewnego dnia roboty będą tak bardzo ludzkie, że to, czy jesteś robotem czy człowiekiem, nie będzie miało dużego znaczenia.
I tak jak już mówiłem we wstępie, myślę, że ta pani robot nie do końca uchwyciła tak naprawdę kierunek, w jakim to zmierza. Roboty nie staną się do końca ludzkie, natomiast zgadzam się z tą panią robot, że to, czy jesteś robotem czy człowiekiem, dla wielu, wielu ludzi na świecie już wkrótce może stracić znaczenie. Już teraz wszyscy niemalże dorośli ludzie na świecie, absolutna większość młodzieży i coraz więcej dzieci, być może za wyjątkiem jakichś tam plemion, które żyją sobie w spokoju gdzieś jeszcze, albo Amiszów, mają jakby już teraz do dłoni przyklejone takie coś, jakby nie da się tego za bardzo nawet, no czasami można jeszcze do kieszeni schować, ale coraz więcej ludzi uważa, że nie można, więc tak naprawdę mają już kończynę w pewnym sensie cyfrową i na tej kończynie swojej, która tak wystaje im, tam wszystko się mniej więcej dzieje. Fantastyczność tego urządzenia, nawet nie mówię tego w cudzysłowie, po prostu w pewnym wymiarze jest to urządzenie fantastyczne, no niestety ma też swoje złe strony. Mianowicie ono smaży jakby mózg ludzki dopaminką, bo wszystko tu się dzieje łatwo, szybko, kolorowo, zupełnie inaczej niż w świecie realnym, gdzie mamy troszkę bardziej tak jakby szaro, ludzie w świecie realnym jakby inaczej trochę reagują, nie za bardzo tam serduszkują wszystko, łapki w górę mogą dawać, ale tak też no ciężko liczyć te łapki w górę, jak tak byś w realnym świecie się komunikował, więc na tym urządzeniu przez ten piękny kolorowy ekranik płynie do nas bardzo dużo obrazków, które smażą nasz mózg dopaminą, przez co jakby musimy do niego ciągle wracać. Bo nic w świecie realnym nie przyniesie takiej dopaminki jak długie siedzenie na telefonie. Więc coraz więcej ludzi się od tego uzależnia i przez to właśnie istnieje to zagrożenie, że w mentalności ludzi różnica między człowiekiem a robotem będzie się bardzo zacierać. Roboty, niekoniecznie te fizyczne, takie jak ta pani robot, ale również po prostu wirtualne roboty, będą rzeczywiście coraz bardziej zachowywać się w sposób przypominający człowieka, a przez to człowiek coraz bardziej będzie zachowywał się jak robot. Mam nadzieję, że już z grubsza powiedziałem, o co chodzi. I po tym wstępie niestety muszę Was zaprosić do materiału dość smutnego. Skoro bowiem zamieniamy się powoli, przynajmniej mentalnościowo, w naszym postrzeganiu świata, jeżeli nie w naszym, daj Boże, to w postrzeganiu świata przez wielu, wielu ludzi w roboty, co zrobić, kiedy robot się psuje? Co zrobić, kiedy robot przestaje być już tak sprawny, tak produktywny, tak powiedzmy pasujący do całego tego systemu wirtualnego, systemu informatycznego, którym wszyscy się niestety troszeczkę stajemy? Co zrobić, kiedy moduł się psuje?
Follow me.
Proszę za mną. Rodzina tego Kanadyjczyka od pokoleń zajmuje się usługami pogrzebowymi, natomiast ostatnio rozszerzyli swoją ofertę. Więc to jest pokój, gdzie oferujecie medycznie wspomagane umieranie. Tak, to tutaj to się dzieje. Ludzie, którzy szukają tej usługi, mogą przyjść do tego pokoju ze swoim lekarzem i ukochanymi, by zakończyć swoje życie. Cena zaczyna się od $700. To wymagało wiele pracy organizacyjnej, żeby uczynić to pełnym szacunku i pełnym znaczenia wydarzeniem dla tej rodziny. Tę opcję wybrał ostatnio Michel Brunet. Cierpiał na rozedmę i jego jakość życia bardzo się obniżyła, ale nie chciał umierać w domu czy w szpitalu. Używają pokoju, który i tak już mają. Udekorowali go bardzo ładnie. Daje rodzinom czas, by powiedzieć to, co mają do powiedzenia. Pożegnać się, dać tej osobie poczuć się komfortowo. To po prostu piękna opcja. Jeżeli ten materiał jakoś Was poruszył, zasmucił wręcz, to śpieszę uspokoić, że za chwilkę będzie jeszcze bardziej zasmucający materiał. To, co widzieliśmy, to jest czysty transhumanizm. Bo wielu ludzi jakby myśli, że transhumanizm polega tylko na tym, że tam chipa sobie w głowę wczepimy, albo że jakoś tam sobie będziemy organy wymieniać w pewien sposób, może będą sterowane przez inteligencję sztuczną czy coś takiego. To też oczywiście, natomiast ogólnie w transhumanizmie chodzi o to, żeby człowiek stał się powoli trans. I w tym przypadku nie chodzi o transseksualizm, chociaż te ideologie są bardzo stricte połączone ze sobą. Gender i transhumanizm bardzo się łączą, natomiast chodzi o to, żeby być trans z człowieka, z duszą, w maszynę. W pewnym sensie i to bardziej mentalnościowo niż fizycznie, że ten chip tam naprawdę będzie, albo jakieś oko sztuczne, którym będziemy oglądać inaczej rzeczywistość i to jest transhumanizm. Też, ale przede wszystkim, jeżeli mózg ludzki już będzie sam siebie postrzegał jako maszynę, to mamy już pełen transhumanizm, kolejny jakby ruch wywodzący się bezpośrednio z ideologii satanistycznej. I z takich trzech zagrożeń, jakie ja widzę ze strony sztucznej inteligencji, to jest absolutnie najbardziej katastrofalny dla dusz ludzkich, bo wszystko, co dzieje się tutaj, te zagrożenia na świecie, no to jakoś tam na świecie ucisk mieć będziecie, jest powiedziane, więc jakoś tam da się to znieść. Natomiast jeżeli coś jest zagrożeniem dla duszy, to sprawa staje się o wiele, wiele bardziej poważna, ponieważ wieczność dla naszej nieśmiertelnej duszy, jak sama nazwa wskazuje, jest dłuższa niż nasze życie ziemskie. Więc cały ucisk, jakby, którego możemy doświadczyć na Ziemi, no raczej jest niczym w porównaniu do ucisku, jakiego możemy doświadczyć po śmierci, gdybyśmy, nie daj Boże, nie zostali zbawieni. Czym jest eutanazja? Zwykle, swoją drogą, krótka dygresja, film o eutanazji był jedynym filmem, który w historii tego kanału, przepraszam, były dwa, natomiast pierwszym filmem, który w historii tego kanału był zupełnie usunięty przez YouTube. Miałem kiedyś taki film, przejmujący film o eutanazji i to był jeden z dwóch filmów, który YouTube usunął. On jest jakiś tam niedobry dla widzów czy coś, w każdym razie emocje wzbudza, negatywne, czyli gdyby się nad tym zastanowić, gdyby to nie było straszne, to byłoby dosyć śmieszne, bo ludzie, którzy promują eutanazję, jednocześnie są władni, by usunąć mój film, który mówi o eutanazji, bo inni ludzie, którzy oglądają YouTube'a na przykład, poczują się niedobrze. To jest taka rzeczywistość, w jakiej dzisiaj żyjemy, natomiast wracając do eutanazji. Wielu ludzi, w tym ja do niedawna, jakby myśląc o eutanazji, myślałem o matko, jakie to jest zagrożenie dla tego człowieka, bo on jest jakby namawiany przez świat żeby odebrać samemu sobie życie, Bóg jeden wie, ile w tym jest świadomości, woli, ile w tym jest grzechu śmiertelnego, który zamknie mu na wieczność drogę do raju. Czy taka osoba może, czy nie może być zbawiona, to już jest zagadnienie dla ludzi o wiele mądrzejszych ode mnie. Natomiast na pewno wystarcza mi wiedzy i rozumu, żeby wiedzieć, że jest potężnie zagrożona taka osoba, która taką decyzję o swoim własnym życiu podejmuje. I na tym się jakby moja analiza kończyła. Niedawno właśnie myśląc o tej całej sztucznej inteligencji, doszedłem do takiego wniosku, że zagrożeniem jest również to, co dzieje się z duszami wszystkich zaangażowanych. Bo jeżeli jesteśmy, powiedzmy, rodziną takiej osoby i przeszliśmy jakby razem z tą osobą przez cały ten proces, tam trzymaliśmy babcię za rękę czy dziadka, powiedzmy, zepsuło się, więc już niech, powiedzmy, nie cierpi, a że gdzieś tam jeszcze w sercu mamy, powiedzmy, takie trochę inne motywacje, że rzeczywiście nie bardzo było już wiadomo, o czym tam z dziadkiem czy babcią rozmawiać. Nie, ona się nie wpasowała do końca już w to, jak my teraz żyjemy. Rachu ciachu, wszystko działa, a babcia tak coś chciała jakoś tak głębiej, coś tam wspominała o tej przeszłości, patrzyła tymi oczami, tak. No ale jej decyzja, babcia chce odejść, my musimy jakby ją, przytulić i dać jej poczuć, że nie jest sama w tej chwili. I to jest pełna dewastacja dusz jakby wszystkich tych ludzi, którzy biorą w tym udział. Po pierwsze, zrobili gigantyczny krok w kierunku widzenia człowieka jako maszyny, która, powiedzmy, traci ważność, psuje się. Po drugie, jak to zwykle bywa w przypadku człowieka tak zwanego współczesnego, kiedy raz już coś zrobi, potem ma wielki problem, żeby się z tego jakby wycofać, przyznać do błędu. Dzisiaj ludzie, którzy nie są katolikami, raczej mają z tym gigantyczny problem. Ja czegoś takiego w zasadzie nie widziałem, żeby jakaś tam osoba, kulturowy marksista, powiedzmy, zrobił coś i potem się z tego otwarcie, publicznie wycofał. Miałem tam, powiedzmy, tęczową flagę na profilu, zdjąłem ją, nie rozumiałem, czym jest ta ideologia, teraz rozumiem, sorry. Takich ruchów nie ma. Jedynym narzędziem, według mnie, które jakby pysznemu człowiekowi umożliwia rewizję swoich poglądów, jest sakrament pokuty. Katolik raczej nie powinien mieć problemu z tym, żeby powiedzieć: ojej, to co mówiłem, myślałem, robiłem, było błędne. Teraz publicznie się z tego wycofuję, jeżeli to wymaga oczywiście jakiegoś publicznego wycofania się, i idę do spowiedzi. Jeżeli spełniam warunki spowiedzi, to sprawy nie było. Idziemy do przodu. Kulturowy marksista nie ma takiego jakby luksusu, inaczej chyba tego nazwać nie można, więc jeżeli już coś zrobi, to do końca życia będzie bronił tego, co zrobił. I podobnie w przypadku towarzyszenia babci czy dziadkowi w eutanazji, bo te myśli będą wracać. One będą wracać: brałem w tym udział, czy tak się powinno robić, a co gdybym jednak na przykład może pojechał do babci czy coś, i te myśli mogą dręczyć. I wtedy, żeby jakkolwiek sobie z nimi radzić inaczej niż tak, jak robią to często kulturowi marksiści, czyli jakby dać się pochłonąć czemuś innemu, na przykład tam popić alkohol, wejść w jakiś wirtualny świat, więcej pracować, jakby te myśli odejdą, przynajmniej na chwilę, to innym sposobem, żeby sobie jakoś radzić z tym, jest usprawiedliwianie tego. Więc taka osoba jest już w potwornym zagrożeniu dla jej duszy. I to według mnie jest takie jakby pełniejsze spektrum zagrożeń związanych z eutanazją. Uspokajałem was, że tamten materiał nie był najbardziej smutny, więc teraz muszę spełnić swoją obietnicę i pokazać wam coś takiego. Amir Farsud złożył podanie o medycznie wspomaganą śmierć, znaną jako MAID. Żyje w ciągłej agonii, spowodowanej urazem pleców, ale rozpoczął swój proces zakończenia swojego życia, ponieważ jego mieszkanko zostało wystawione na sprzedaż i nie może znaleźć żadnego innego miejsca do mieszkania. Jest ledwie w stanie przeżyć na zasiłku dla osób niepełnosprawnych w Ontario. Nie chce umierać, ale zostanie bezdomnym nie jest dla niego opcją. Wiem, że w obecnym stanie zdrowia i tak bym tego nie przeżył. Farsud spełnia kryteria MAID, czyli wspomaganej medycznie śmierci. Cierpienie fizyczne spowodowane niepełnosprawnością, któremu nie można ulżyć. Jego lekarz, który zna prawdziwe motywacje Farsuda, by poddać się eutanazji, czyli strach przed bezdomnością, podpisał aplikację. Farsud wierzy, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, wyrobi się w miesiąc. Nie chce umierać. Nawet mimo bólu, nawet mimo lekarstw. Nadal chciałbym tu być. To teraz, żeś nas, Dawid, w piątek Fajnie nas tutaj jakby ładujesz pozytywną energią w piątek. Śpieszę jakby przypomnieć, że negatywne uczucia w człowieku nie są jeszcze wcale sygnałem, że dzieje się coś złego. Czasami negatywne uczucia, może tutaj bezradność jakaś, współczucie, smutek, cokolwiek poczuliście, kiedy to oglądaliście, te uczucia nie są czymś złym. Może wręcz przeciwnie. Może właśnie im więcej ludzi takie uczucia w sobie wzbudzi, tym więcej ludzi będzie gotowych no jakoś walczyć z tym, co nadchodzi ze świata. Bo ze świata nadchodzą w sumie tylko dwa zagrożenia. Pierwsze zagrożenie jest takie, że na Ziemi nasze życie będzie uprzykrzone. Jakieś traktaty pandemiczne, powiedzmy z energią jakieś sprawy. Będziemy przepłacać za energię na potęgę. Pełna kontrola, pełna inwigilacja, pieniądz cyfrowy i tak dalej. To są ewidentnie zagrożenia dla naszego życia ziemskiego. Może być naprawdę przykro, jeżeli ktoś się temu w porę nie postawi. Natomiast wciąż mowa tylko o życiu ziemskim. Nieporównywalnie większym problemem, jak już powiedzieliśmy, jest temat życia wiecznego. I te sprawy wszystkie, które ze świata nadchodzą, mają też to drugie zagrożenie. W wielu aspektach zagrażają zbawieniu duszy. Jeżeli zatrują jakąś ideologią, na przykład małe dziecko, albo nawet nas, bo nikt nie jest jakby zupełnie uodporniony. Tam są naprawdę takie narzędzia socjotechniki wykorzystywane i takie jakby sposoby prania mózgów ludzi. Trochę będę o tym mówił przy sprawce dotyczącej błędów papieża. Czy boisz się je dostrzegać? Tam będę mówił o takim praniu mózgu ze strony modernizmu, który jest jakby takim kościelnym bratem marksizmu. W świecie mamy ten taki neomarksizm, w kościele mamy modernizm. To są bracia. Na ten moment jeszcze nie wiem, czy to są bracia bliźniacy, czy po prostu bracia. Chyba to są bracia bliźniacy, ale to jeszcze muszę więcej czasu poświęcić na to, żeby to jakby tak przeanalizować. Tę tezę. Więc obaj ci niesympatyczni bracia, czyli neomarksizm w świecie i modernizm w kościele, przede wszystkim bazują na tym, żeby człowieka zdezorientować, żeby on nie wiedział, co myśleć, jak nazywać rzeczy, jak wartościować pewne rzeczy, a to już jest wprost zagrożeniem dla duszy. No bo jeżeli rozum będzie na usługach ideologii zawodniczych, to ciężko chyba mówić o bezpieczeństwie jakimś, jeżeli chodzi o życie wieczne. Więc jeżeli te materiały o eutanazji wywołały w tobie negatywne, mocne negatywne emocje, to moim zdaniem dobrze. Jak już kilka razy tutaj na tym kanale się liczyliśmy w poprzednich dwóch odcinkach i wyszło nam, że jest nas już chyba, nie wiem, z 16 w Polsce nawet, ludzi, którzy zaczynają myśleć w pewnym sensie podobnie, bo to nie chodzi o to, żeby założyć jakąś sektę i jak kalka wszystko kalkować myślenie drugiego, ale no ludzie, którzy zaczynają jakby umiłowywać prawdę, no ci ludzie zaczynają myśleć naprawdę bardzo podobnie. Więc z tych wyliczeń, ja nie jestem bardzo dobry w liczeniu, ale tam mi wyszło, że jest nas 16 już chyba. Dzisiaj przedstawię wam wiadomość od pewnej pani doktor, która jest 17 już, chociaż tak naprawdę to ona już do mnie od jakiegoś czasu wysyła wiadomości, z których by wynikało, że ona nie jest wcale 17, tylko powiedzmy nawet 3. A osoba, która była 3, tak naprawdę jest 4. W każdym razie jest nas 17 i jeżeli nawet się okaże, że jest nas więcej, to wszystkie te osoby dzisiaj powinny czuć te negatywne emocje jakby związane z tym, co na przykład świat zrobił z życiem tych ludzi i z życiem wszystkich ludzi zaangażowanych w to odchodzenie jakby tam. Cześć dziadku, cześć tam bezrobotny Kanadyjczyku, którego coś boli. I to no jasna sprawa, no to jest powód, żeby już tego modułu z systemu wirtualnego się pozbyć. I teraz jaka siła może się tej szatańskiej sile przeciwstawić? Nie mówię teraz o wymiarze nadprzyrodzonym. Oczywiście, że tylko Bóg. Pan Bóg, który zresztą w jakimś sensie do walki z tym wybrał Najświętszą Marię Pannę. Więc oczywistym jest, że wszelaki opór wobec tych szatańskich sił jakby tylko w wymiarze ludzkim bez pomocy nadprzyrodzonej jest zupełnie no bez szans. Natomiast my ludzie żyjący na Ziemi no też mamy w pewnym sensie działać i moim zdaniem tutaj na Ziemi jedyną siłą, która może postawić opór temu wszystkiemu i już zresztą niejednokrotnie w historii świata stawiała, to jest Kościół katolicki. dlaczego akurat Kościół katolicki, bo jest jedynym prawdziwym kościołem, więc przede wszystkim dlatego. Natomiast żeby on jakby skutecznie się stawiał tej szatańskiej rewolucji, no to musiałby być, powiedzmy, w dobrej formie. A Kościół w dobrej formie to jest Kościół wierny swojej własnej doktrynie, wierny prawdzie. Taki Kościół na pewno pokona te wszystkie niefajne zjawiska. Więc moja teza jest taka, że jakby te 16 osób, 17 z panią doktor, to są osoby, które są blisko prawdy i one jakby są w naszym kościele, powiedzmy, tą solą, od której może się zacząć jakaś odnowa. Każdy wierny, który zaczyna rozumieć te zjawiska, szczególnie zjawiska w kościele, zaczyna rozumieć, czym jest modernizm i zaczyna sięgać jakby poza modernizm, tam powiedzmy nad tymi krzaczorami modernizmu zaczyna wyglądać prawdy. Jakaś grupa nas, 17 osób, myślę, że nawet jakbyśmy się dobrze policzyli, to byłoby nas z 19 czy 20. Takich grupek oczywiście na świecie jest sporo. W różnych miejscach pojawiają się takie ośrodki oddolnego, organicznego, powolnego naprawiania spraw tam, gdzie się da. Więc jeszcze raz króciutko powtórzę, w wymiarze ziemskim stawianie oporu tym szatańskim jakby ideologiom będzie się działo przez ludzi, którzy trwają przy prawdzie objawionej. I ci ludzie, prędzej czy później, ja się do nich nieskromnie zaliczam, jakby uważam, że jestem, jakby staram się przynajmniej pracować na rzecz tej oddolnej odnowy, odbudowy, bardzo często pracujący bez żadnej nadziei, że jakby za mojego życia ja zobaczę jakieś tak naprawdę zmiany. Natomiast każda taka praca, każda modlitwa w tej intencji za Kościół Święty, żeby wrócił do swojej własnej doktryny, jest na wagę złota. A być może efekty będą dopiero na przykład za 500 lat. Za 500 lat, jeżeli świat będzie jeszcze istniał, zostanie wybrany papież, który jest w pełni katolikiem, spojrzy na te minione 560 lat i powie: problemy są, naprawiamy. Krok po kroku, krok po kroku. Skoro kiedyś na całym świecie można było burzyć ołtarze i je przesuwać, jakby stoły takie stawiać, jakby, no to teraz może za 500 lat ktoś będzie musiał powiedzieć: pieniędzy zbytnio nie ma, bo tam wiernych zostało naprawdę mało. Większość budynków już dawno została zdesakralizowana. Natomiast tam, gdzie jeszcze jest kościół, no to resztkami, powiedzmy, sił finansowych, ale też siłą mięśni, powiedzmy, wiernych, przesuwamy z powrotem. Te stoły zamieniamy w ołtarze, wyciągamy jakby do oficjalnego nauczania z powrotem wszystkie skarby tradycji, cały ten depozyt wiary, którego modernistom nigdy do końca się nie udało zamieść, gdzieś zniszczyć, rozciapkać. W wielu miejscach oczywiście odnoszą gigantyczne sukcesy, natomiast no, zgodnie z obietnicą Pana Jezusa do końca nigdy tego nie uda im się zrobić. I czasami ja pracuję na przykład z takim przeświadczeniem, że może perspektywa jest 500-letnia, ale warto tę pracę podejmować, nawet jeżeli tak naprawdę za życia naszego nie będzie widocznych efektów, a może wręcz przeciwnie, jeszcze nam tam ktoś da po łapach. Tyle może tytułem tej pierwszej sprawki, idziemy dalej. Za chwilę zaproszę Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie, dzisiaj moim zdaniem wyjątkowo interesującą, natomiast teraz chwila reklamy. Nieśmiało polecam Wam, albo nawet powiem śmiało, polecam Wam podcast, który ukazuje się codziennie w dni robocze, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, na platformach streamingowych około godziny drugiej w nocy, więc od bardzo wczesnego rana, można by tak powiedzieć, a na YouTubie od godziny szóstej. Na przykład w odcinku dzisiejszym, bo nagrywam to w piątek, w odcinku piątkowym z 16 czerwca było kilka ważnych informacji z Polski i ze świata, natomiast na końcu jest rozprawka i tam była mowa o wychowaniu dzieci. Komentarze pod tym odcinkiem, powiedziałbym, są bardzo, bardzo pozytywne. Sporo osób pisze, że cenne uwagi o wychowaniu dzieci. Więc może w ten sposób uda mi się Was zachęcić, żeby dołożyć te 15 minut dziennie do swojego grafiku na posłuchanie podcastu Sprawki Okiem Katolika Rano. Zespół, który pracuje nad treściami pojawiającymi się w Sprawkach Okiem Katolika Rano, to są gorliwi katolicy, o tym zaświadczam, oraz no, dokładają naprawdę starań, żeby się zmużdżyć. Takie słówko bym dzisiaj dołożył, chociaż nie ma chyba takiego w słowniku polskim. Naprawdę te podcasty powstają przy dużym wysiłku naprawdę prawowiernych, młodych Polaków. Okej. I druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to subskrypcje. Może, jeżeli macie chęć, zajrzyjcie, czy nie zdjęło Wam subskrypcji. Każdy niemalże kanał, taki powiedzmy konserwatywny w wydźwięku, spotyka się na całym świecie, to nie tylko w Polsce oczywiście, wręcz przeciwnie, głównie w Stanach, ale na całym świecie, spotyka się z tym, że losowo subskrybentom wyłącza się subskrypcję, może nie zauważą. To jest mniej więcej takie działanie i dzwoneczek to zdejmuje już bardzo regularnie. Więc może jeżeli taki los padł na Was i w tej loterii zdejmowania subskrypcji wygraliście nagrodę zdjęcia subskrypcji i wyłączenia dzwoneczka, to może zerknijcie, czy przypadkiem nie zostało to zrobione w przypadku Was. Tyle tematem reklam i tam próśb. Aha, jeszcze jedno, jeżeli chcecie, to dajcie łapkę w górę pod tym filmem, może teraz, a jeżeli nie teraz, to na końcu, jak uznacie, że to jakoś tam ocierało się o sens, to co mówię. Okej, teraz przechodzimy do naszej cotygodniowej wycieczki po globie. Niemcy. W luterańskim zborze świętego Pawła w bawarskiej miejscowości Fürth zostało odprawione nabożeństwo stworzone przez narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, DID oraz Voice AI. Sztuczna inteligencja wygenerowała 4 postacie, 2 młode kobiety i 2 młodych mężczyzn, którzy przez 40 minut przemawiali do ponad 300 zgromadzonych w świątyni wiernych. Pytanie, wiernych czemu? Eksperyment ten został przeprowadzony za zgodą duchownych przez 29-letniego Jonasa Zimmerleina, teologa oraz filozofa z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Wierni co do nabożeństwa mieli mieszane odczucia, bo podobno w nabożeństwach religijnych chodzi właśnie o odczucia. Głównym zarzutem była monotonność oraz szorstkość awatarów. Część osób stwierdziła także, że w modlitwach sztucznej inteligencji nie było, uwaga, czuć, serca ani duszy. Emocji był jednym z najczęściej podawanych pejoratywnych odczuć. Innego zdania jest 31-letni pastor luterański pan Mark Janssen. Wyznał on, że nabożeństwo wygenerowane przez sztuczną inteligencję wywarło na nim duże wrażenie, ponieważ spodziewał się czegoś znacznie gorszego. Szwajcaria. 8 czerwca podczas Szwajcarskiego Forum Ekonomicznego wystąpiła prezydent Węgier, pani Katalin Nowak. Przedstawiła podstawy węgierskiej polityki prorodzinnej i podkreśliła, że bez polityki przyjaznej rodzinie przyszłość Europy może być zagrożona. Na Węgrzech kobieta z przynajmniej 4 dzieci nie musi płacić podatku dochodowego do końca życia. Myślę, że musimy zrozumieć, że demografia jest dziś kluczowym czynnikiem konkurencyjności. Dlatego też na Węgrzech prowadzimy zorientowaną na rodzinę, prorodzinną politykę, która jest także polityką finansową. Zdecydowaliśmy na Węgrzech ponad 10 lat temu, by umieścić to w samym sercu, by uczynić to kamieniem węgielnym naszej polityki, by spróbować młodym ludziom umożliwić posiadanie tak wielu dzieci, jak tylko by chcieli, w tym momencie, gdy chcą je mieć. Czy nie możemy udzielić prorodzinnej odpowiedzi na ten problem? Czy po prostu akceptujemy, że zrezygnowaliśmy z naszej przyszłości? Akceptujemy, że nie będziemy mieć dzieci w przyszłych pokoleniach? Ale wtedy będziemy musieli zrezygnować również z naszej europejskiej przyszłości. Wielka Brytania. Pan, pani Logan Brown to 27-letni transpłciowy mężczyzna, czyli inaczej mówiąc, kobieta uważająca się za mężczyznę. Wystąpiła ona na okładce czerwcowego numeru brytyjskiego wydania magazynu Glamour, będąc w zaawansowanej ciąży. Pani Logan Brown urodził dziecko i obecnie wychowuje je z tak zwaną osobą partnerską, niebinarnym drag queenem, panem Bailey J. Millisem. Mężczyzną używającym neutralnych płciowo zaimków. Pan Logan Brown udzieliła również wywiadu, w którym opowiada, przez co przechodziła, kiedy okazało się, że jest w ciąży. Z powodów zdrowotnych przez pewien czas nie brałem testosteronu. Mój świat się zatrzymał. Miałem wrażenie, że cała moja męskość, wszystko, na co ciężko pracowałem, zostało unieważnione. Zdałem sobie sprawę, że nie chcę myśleć o usuwaniu czegoś, co dzieje się w moim ciele. Wiedziałem, że taka okazja może się nie powtórzyć. Jako queerowa para możemy nie doczekać się dziecka, którego biologicznymi rodzicami będziemy oboje. To było wyjątkowe. Mężczyźni nie zachodzą w ciążę. Nie będę się identyfikował inaczej tylko z powodu ciąży. Jestem mężczyzną w ciąży. Jestem transpłciowy. Mam nadzieję, że mówiąc o tym, dojdziemy do zmiany. Kiedyś nie mówiło się o tym w ogóle. Pan Logan Brown napisała także książkę W brzuszku mojego taty, która opowiada o oczekiwaniu dwóch ojców na przyjście na świat ich dziecka. Kanada. 2 tygodnie temu, w naszej wycieczce po globie, wizytowaliśmy Kanadę, w której premier pan Justin Trudeau, ulubieniec większości, jeżeli nie wszystkich, smutnych panów globalistów, użył na określenie tęczowych środowisk najbardziej aktualnego skrótu. 2SLGBTQI+. Pierwsze 2S to two souls, czyli dwie dusze. Natomiast okazuje się, że skrót ten jeszcze 2 lata temu brzmiał zupełnie inaczej. Posłuchajmy.
I will never apologize for standing up for an LGBT.
Nigdy nie przeproszę za to, że broniłem praw dzieci LGDP, LGT, LBG, LGBTQ2+. Pan premier Kanady, chociaż osobą mądrą, nie jest w żadnym calu. Jest osobą wykształconą i umiejętną. Nie dopuszczamy do siebie, że nie radzi sobie z wymówieniem tego tak bardzo ważnego skrótu. Pytanie zatem, czy ten nowy skrót 2SLGBTQI+ nie jest oznaką braku inkluzywności? Gdzie podziały się te wszystkie inne literki?
LGBTQ2+.
Argentyna. Pod koniec maja w miejscowości Aguilares, na replice Placu Świętego Piotra, znajdującej się w dzielnicy San Martin, odsłonięty został gigantyczny pomnik papieża Franciszka. Celem postawienia figury było uczczenie 10-lecia pontyfikatu argentyńskiego papieża. Na uroczystości obecne były władze miejskie, a także radni, urzędnicy i służby mundurowe. Papież Franciszek otwierał niedawno świątynię w Abu Zabi, łączącą meczet, synagogę i świątynię podobno katolicką. Ta ostatnia nosi imię papieża Franciszka. Pytanie, czy dla papieża, tak często podkreślającego swoją skromność, nazwanie tej świątyni swoim imieniem oraz teraz powstanie tego gigantycznego pomnika nie jest za dużym poświęceniem. Stany Zjednoczone. Happy Pride Month. W USA trwa tak zwany miesiąc dumy lub inaczej pychy, zainicjowany przez środowiska LGBTQ i inne literki. Prezydent tego najpotężniejszego kraju na świecie, przynajmniej do niedawna, jak jest teraz trudno powiedzieć, pan Joe Biden zdecydował, że w całym kraju czerwiec będzie ogłoszony miesiącem dumy lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, queer i interseksualnych. Facet podający się za kobietę, transseksualny aktywista, pan pani Rose Montoya, wystąpiła topless podczas spotkania z prezydentem Bidenem w ogrodach Białego Domu w Waszyngtonie. Na nagraniu opublikowanym na TikToku widać, jak pan pani Montoya wita się z Bidenem. To zaszczyt, panie prezydencie. Prawa osób transpłciowych są prawami człowieka. Następnie rozebrała się do naga i potrząsała sztucznym biustem. Biały Dom poinformował, że pan pani Montoya nie będzie już zapraszany na spotkania organizowane przez prezydenta. Takie zachowanie jest nieodpowiednie i pozbawione szacunku. Nie odzwierciedla ducha spotkania, które zorganizowaliśmy, aby uczcić społeczność LGBTQI+. W odpowiedzi na to pan pani Rose Montoya stwierdziła w filmiku opublikowanym na TikToku, że chodzenie topless w Waszyngtonie jest legalne. Polska. W sobotę ulicami Zielonej Góry przeszedł po raz 6 tzw. Marsz Równości. Wzięło w nim udział około 1000 osób. Po marszu miały miejsce wątpliwej jakości występy artystyczne. Redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej i Gazety Lubelskiej, pan Janusz Życzkowski, opublikował na Twitterze nagranie, na którym widać, jak przebrany za kobietę mężczyzna tańczy przed kilkuletnimi dziećmi. a następnie kolejny mężczyzna śpiewa piosenkę o podwójnej penetracji, dającej podwójną satysfakcję. Protection, remember honey please, double penetration, double satisfaction, double penetration, double satisfaction. Dla podkreślenia wagi tych zdarzeń przypomnę, to było w Polsce. Wydarzenie odbyło się pod patronatem marszałka województwa lubelskiego, pani Elżbiety Polak, a także senatora Wadima Tyszkiewicza. Podsuwa pan mikrofon i podsłuchuje pan inny. To jest nieetyczne, niemoralne i niech pan to schowa. Prowokuje pan ludzi innych, rozumie pan? Oraz pani poseł Katarzyny Osos. Ponownie Polska. W obchody miesiąca dumy, czy też pychy, włączyła się produkująca biżuterię polska marka Yes. Z tej okazji firma wymyśliła dość oryginalną promocję. Jak można było przeczytać na Instagramie. Świętujemy Pride Month akcją hashtag Yes for Love. Stajemy murem za wszystkimi osobami, które chcą wziąć ślub i móc korzystać z towarzyszących temu przywilejów. Powiedzcie sobie yes i pokażcie nam tę chwilę. A my w odpowiednim momencie podarujemy przyszłym jednopłciowym parom młodym obrączki, które będą symbolizowały nie tylko waszą miłość, ale też równość i wolność. Do 10 lipca kup pierścionek zaręczynowy o wartości powyżej 1000 zł i zachowaj paragon. Następnie oznacz małpa bizuteria yes oraz dodaj hashtag yes for love w poście zaręczynowym na Instagramie. Kiedy małżeństwa jednopłciowe zostaną zalegalizowane przez polskie prawo, podarujemy obrączki pierwszym 10 osobom. Akcja firmy Yes z jakiegoś powodu nie została odebrana pozytywnie przez internautów. Tym razem spotkała się z krytyką nie ze strony konserwatystów, ale ze strony samych środowisk LGBTQ i inne literki. Oto niektóre komentarze. Jako biseksualny mężczyzna czuję się upokorzony tą akcją i smutna emotka. Żałosny konkurs, a zapis w regulaminie jest obrzydliwy. Czyli mówiąc w skrócie, chcecie na nas zarobić? Wydaje mi się, że takie promocje, których nie da się spełnić, są niezgodne z prawem. Ostatecznie firma wycofała się z akcji, a w wydanym oświadczeniu czytamy. W odpowiedzi na liczne negatywne komentarze pod jej adresem zdecydowaliśmy się z niej zrezygnować. Popełniliśmy błąd. Przepraszamy. Ciekawe, czy błąd ten polskie społeczeństwo da odczuć firmie Yes, uznając biżuterię innych marek za ładniejszą. Mówiliśmy dzisiaj, że szatańskiej globalistycznej rewolucji postawić się może jedynie silny Kościół katolicki. W Kościele katolickim obecnie szaleje modernizm. Modernizm wielu ludziom, nawet mi jeszcze 2 lata temu, kojarzył się z tym, że co? Gitara jest na mszy, kiedyś były organy i śpiew łaciński, a dziś jest gitara. I to jest modernizm. Niezależnie infantylnie, naiwnie to brzmi, naprawdę mniej więcej 2 lata temu jeszcze tak myślałem. Jeżeli nie 2 lata temu, to powiedzmy 3 lata temu. Modernizm to takie zmiany w kościele, no i oczywiście ministrantka. To jest modernizm. To jeszcze też 3 lata temu bym wiedział. Natomiast tak naprawdę to są jedynie jakieś takie objawy pewnej choroby, która toczy kościół, więc gitara na mszy i ministrantka, a teraz już szafarka, to są rzeczy dramatyczne, natomiast to są objawy choroby. A na czym polega sama choroba? No i to jest właśnie jakby, no, to byłoby piękne, gdyby nie było straszne. Jak bardzo temat jest złożony. Każdy, kto się z tematyką styka, powiedzmy po raz pierwszy, ja całkiem niedawno, z 3 lata temu, mówię, dajcie mi szybką definicję modernizmu, rachu ciachu w 3 zdaniach i będę już to rozumiał. No nie jest to takie proste. Jest to herezja nazwana ściekiem wszystkich herezji przez papieża świętego Piusa X. Natomiast pomimo tego, że da się ją oczywiście rozumowo rozłożyć na czynniki pierwsze, to nie jest tak, że w 3 zdaniach. Tu jest modernizm, rozumiesz? Rozumiem, okej. Więc dziś chciałbym powiedzieć o jednym takim aspekcie modernizmu, który we mnie wzbudza olbrzymie obrzydzenie i to jest celowe dezorientowanie wiernych. To jest tak śliskie i obrzydliwe, dezorientowanie świadome lub nieświadome wiernych. Najgorsze, bo samo mówienie błędu już jest bardzo groźne, ale jak się będzie mówiło tu błąd, tam błąd, to po pewnym czasie wierny miliony katolików, takich nominalnych katolików dzisiaj na świecie, jakby już żyje w tym errorze. Słyszy błąd, myśli autorytet, posłuszeństwo, prawdziwy katolik posłuszny i tak naprawdę najbezpieczniej nic nie myśleć o niczym, bo tylko wtedy można nie zwariować. Zróbmy test takim zdjęciem. To zdjęcie przysłała mi właśnie pani doktor, o której mówiłem, która jest trzecią z nas, 17. Spójrzcie proszę na to zdjęcie. Jesteśmy w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Czernicy Wrocławskiej. Liturgiczna służba ołtarza okadza celebransa. Co tutaj jest nie tak? Czy może chodzi mi o te białe buty sportowe? Są bardzo niestosowne, natomiast no nie o to mi chodzi. Przenieśmy nasz wzrok wyżej. Co to jest? I teraz po co pokazuję to zdjęcie? Tylko żeby zrobić pewien test, jakby na tobie, mój kochany widzu, żebyś sam na sobie zrobił ten test. Co myślisz, kiedy to widzisz? Nieważne co czujesz, bo przez neomarksizm i przez modernizm nauczani jesteśmy, że to jest najważniejsze. Co ty czujesz teraz, kiedy to widzisz? Pomiń na razie to, co czujesz, co myślisz. Co myślisz o tym, co widzisz? Ilu z was jeszcze, moi kochani widzowie, patrząc na to, wciąż ma dysonans. Wciąż myśli sobie, no z jednej strony widzę, że to chyba nie jest zbytnio katolicki krucyfiks, natomiast z drugiej strony, no ktoś podjął decyzję, pewnie biskup, jakiś arcybiskup, ktoś tutaj to zaakceptował, więc może ja się mylę, może to jest dobre, może to jest taka nowa symbolika, może to jest Chrystus tutaj na tym krzyżu. I to jest właśnie ta dezorientacja modernizmu, że katolik, dzisiaj moim zdaniem 99% katolików jest przekonanych, że religia katolicka nie jest do pojmowania rozumem. Że twój, mój drogi katoliku, rozum jest taki malutki i taki zupełnie bezradny, że ty masz przyjmować na wiarę, a jeżeli widzisz coś takiego, to masz przede wszystkim wątpić w swój własny zmysł wiary i w swój wzrok. Ty nie widzisz tego, co widzisz. A jeżeli już nawet widzisz to, co widzisz, to nie myśl o tym nic, bo kimże ty jesteś, żeby myśleć? Jeżeli cały twój zmysł wiary mówi, ojej, jest wielki problem tutaj w tej świątyni pod wezwaniem Krzyża Świętego, to przede wszystkim błyskawicznie masz poczuć wyrzuty sumienia, że coś tutaj widzisz, co jest nie tak, niepewność, kimże jestem, żeby oceniać, osądzać i tak dalej. I tak naprawdę za jakiś czas może nawet będziesz w tej świątyni, no i będziesz klęczał sobie przed tym czymś i myślał sobie, no kim ja jestem, żeby tutaj, może to nie w moim guście, ja bym pewnie inny krzyż tu umieścił, ale o gustach się nie dyskutuje. I to jest ta największa dla mnie obrzydliwość, oczywiście największą jest obrażanie Boga, ale to, co się robi z rozumem człowieka w modernizmie, to jest właśnie to. Więc ja, mój drogi widzu, zachęcam ciebie jakby, żebyś jakby przyjął, że zmysł wiary istnieje, rozum jest po to, żeby go jakby trenować w rozumieniu prawd wiary, a przez to jakby rzeczywistości. I jeżeli coś, co dzieje się w przestrzeni Kościoła, wydaje ci się czymś negatywnym, to nie jest to jeszcze dowód na to, że twój zmysł wiary i rozumek szwankują, bo to jest na pewno dobre. Jest możliwe, że jest odwrotnie. Twój zmysł wiary i rozumek nie szwankują, a to nie jest po prostu katolickie. I jacyś ludzie to zaakceptowali. Kim oni są? W najlepszym wypadku dla nich oni są po prostu niewierzący. Jasnym jest, absolutnie jasnym jest, że osoba, która to projektowała i osoba, która to zaakceptowała, nie wierzy w Boga takiego, o jakim naucza nauka katolicka. To jest jasne. Tutaj nie ma żadnych odcieni szarości. Więc w najlepszym jakby scenariuszu ta osoba po prostu wierzy w sposób błędny i chce dobrze. Myśli, że jakoś jest coś pięknego w takim krzyżu, powiedzmy, jest coś jakby nowoczesnego i tak dalej. Ale wciąż ta osoba chce dobrze. To jest w najlepszym przypadku. W najgorszym jest to świadomy wróg Kościoła. Wielu modernistów po prostu nie cierpi nauki tradycyjnej i chce za wszelką cenę ją zniszczyć. A za zniszczeniem nauki tradycyjnej idzie zniszczenie wszystkiego, co jest katolickie tak naprawdę. I to jest gorszy scenariusz, że ta osoba po prostu nie cierpi takiego krzyża. I dlatego robi takie coś. Natomiast może, jeżeli już odważyłeś się tutaj zobaczyć prawdziwy problem, to też odważ się jakby po prostu no, spojrzeć na chłodno na niektóre rzeczy, które mówi papież, o czym będzie mowa w kolejnej sprawce. Dawidzie Mysior, dlaczego krytykujesz papieża? Kościół dzisiaj krwawi. Czy nie lepiej byłoby zrobić coś dla Kościoła, zamiast krytykować? Gdybym dostawał powiedzmy 10 zł za każdy taki sygnał, to żadne reklamy na podcastach nie byłyby mi już potrzebne, żeby powiedzmy utrzymywać to przedsięwzięcie, jakim są Sprawki Okiem Katolika. Po pierwsze, nie krytykuję papieża, tylko niektóre jego nauki. Po drugie, uważam właśnie to wskazywanie błędów w tych naukach za najlepsze, co można zrobić dla Kościoła. Jeżeli chodzi jeszcze o papieża Franciszka, to każdy wpis pod moimi filmami, jeżeli go wyłapię w stylu Bergoglio to mason, raczej zostanie usunięty. Nie neguję, że to mason, natomiast nie Bergoglio. Papież Franciszek. Bardzo proszę i przestrzegam, żeby zachować nieskończony, na ile tylko człowiek może, szacunek dla urzędu. Papież jest papieżem i ten urząd zasługuje na nasz ogromny szacunek. Natomiast szacunek ten nie musi, a nawet nie może objawiać się tym, że nauki papieża będziemy brać bezkrytycznie. Tu nie chodzi, i proszę uwierzcie mi, tu nie chodzi o to, żeby papież się myli i teraz mam jakby kolejny materiał, że papież się myli i jest jakiś dym z tego. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że jeżeli papież się myli i mówi coś, to w rozumach katolików powstaje olbrzymi zamęt. I tylko odkręcanie tych błędów może przywrócić ład w myśleniu. Ok, przechodzimy do tych czterech błędów. No więc przejdźmy do pierwszego. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi.
Confío en Buda.
Creo en Dios.
Creo en Jesucristo.
Creo en Dios. Allah.
Hay una sola certeza que tenemos para todos.
Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi.
Todos somos hijos de Dios.
Teraz chciałbym, żebyśmy zajrzeli do kilku miejsc w Piśmie Świętym. Natomiast taka uwaga. Przestrzegam raczej i odradzam to, żeby brać Pismo Święte, brać jakiś fragment i używać go do uzasadnienia swojej tezy. Bo Pismo Święte w pewnym sensie istnieje tylko w całości. W całości ono jest prawdą. To nie znaczy, że każde zdanie wyrwane z kontekstu można nazywać prawdą samą w sobie. W całości to stanowi prawdę. Więc jeżeli ktoś odniesie wrażenie, że wskazywanie tych fragmentów w Piśmie Świętym jakby jest dokonywane przeze mnie w sposób taki, żeby uzasadnić swoją tezę, wyrwałem z kontekstu czy coś w tym stylu, to bardzo proszę pisać w komentarzu otwarcie, ponieważ jestem bardzo wyczulony na to, że sam mogę taki błąd popełniać. Wskazuję fragment i mówię, haha, coś udowodniłem. Natomiast Ewangelia Świętego Jana rozpoczyna się od tego, że na początku było Słowo. I kilka wersetów dalej mamy taki fragment. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. Więc mamy zestawienie tych dwóch twierdzeń. Papież Franciszek mówi, że
todos somos hijos de Dios.
A święty Jan Ewangelista mówi, że dziećmi Bożymi są tylko ci, którzy przyjęli Słowo. Słowem jest Jezus Chrystus. Natomiast teraz nie będziemy wchodzić w szczegóły, co to znaczy przyjąć Słowo tak bardzo precyzyjnie. Czy to znaczy być ochrzczonym, czy to znaczy wyznawać doktrynę katolicką. To są dosyć trudne pytania. Jestem w trakcie konsultacji dosyć takich zaawansowanych z kimś mądrzejszym ode mnie. Natomiast już teraz absolutnie wystarcza mi wiedzy i rozumu, żeby wiedzieć, że nie wszyscy ludzie na świecie przyjęli Słowo. Więc twierdzenie papieża Franciszka, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, jest wprost fałszem. Czy boję się to mówić na głos? Nie do końca, no bo chyba mam takie prawo. Nie wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Wszyscy ludzie są Jego stworzeniami. Natomiast dziećmi Bożymi są ci, którzy przyjęli Słowo. I teraz dochodzimy do powszechnego braterstwa. Między innymi przychodzi na myśl, to była encyklika, adhortacja, już nie pamiętam, ale wraz z imamem muzułmańskim papież Franciszek stworzył dokument w Abu Zabi. I to brzmiało dla mnie bardzo podobnie do manifestu komunistycznego Karola Marksa i pana Engelsa. Pojawiała się tam koncepcja powszechnego braterstwa. Błąd ten wynika z przekonania, że wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi. To już, mam nadzieję, mamy za sobą, że nie wszyscy ludzie są dziećmi bożymi, więc chyba nie wszyscy ludzie są braćmi. Natomiast zajrzyjmy teraz do drugiego rozdziału pierwszego listu świętego Piotra, werset 17, i myślę, że w tym wersecie jest wystarczająco dużo informacji, żeby już to chyba zniknęło. Nie chyba, nie wszyscy ludzie są braćmi, ale z pewnością nie wszyscy ludzie są braćmi. Tak brzmi pierwsza część tego wersetu. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie. I znowu mamy zestawienie jakby tym razem dwóch papieży. Święty Piotr i papież Franciszek. Święty Piotr mówi: wszystkich szanujcie, braci miłujcie. Skoro już powoli, przynajmniej te 17 osób, których nas jest, przestaje bać się używać własnego rozumu, że to nie jest nic strasznego, chociaż troszkę użyć rozumu do tych spraw, jest jasnym, że jeżeli pierwszy papież mówi: wszystkich szanujcie, braci miłujcie, to z tego wynika zero-jedynkowo, że nie wszyscy są braćmi. Współczesny papież mówi, że wszyscy jesteśmy braćmi. Ja wybieram wierzyć pierwszemu papieżowi, więc już chyba mamy, mam nadzieję, pewność, przynajmniej te 17 osób, że nie wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, nie wszyscy ludzie są dziećmi bożymi i nie wszyscy ludzie są braćmi. Przechodzimy do kolejnego błędu we współczesnym nauczaniu. Autorem tego błędu nie jest bezpośrednio papież Franciszek. On to pokazuje, mówi czasami, natomiast to jest błąd niż sam pontyfikat papieża Franciszka. I to mówi o tym, że mamy się wszyscy miłować. Znajdźcie mi proszę katolika, takiego uformowanego powiedzmy w ostatnich dziesięcioleciach, a chyba wszyscy tacy jesteśmy, który jakby nie przylgnął jeszcze do tradycji, natomiast nie zgadza się z tym, że ma wszystkich miłować. Według mnie jest to bardzo trudne. Absolutna większość katolików jest przeświadczona, że ma wszystkich miłować. Podczas gdy wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie. Mam déjà vu. Chyba już kiedyś ten cytat przytaczałem. Przepraszam. W emocjach ja czasami czynię takie nieśmieszne żarty. Przed chwilą go przytaczałem, to jest ten sam cytat. Wszystkich to my mamy szanować. Miłować mamy braci. Więc jeżeli ostatnie, powiedzmy, 60 lat przeżyłeś w przeświadczeniu, albo mniej, jeżeli jesteś młodszy, że masz miłować wszystkich ludzi, no to święty Piotr spieszy ci powiedzieć, że masz wszystkich ludzi szanować, a miłować braci. Więc powstaje pytanie, kim są bracia? Braćmi są katolicy. No nie, no teraz, Dawid, to zawęziłeś. Na pewno braćmi nie są tylko katolicy, co z innymi chrześcijanami. Protestanci są, prawosławni są, może oni też są braćmi. No i tutaj już wchodzimy na grunt, który ja badam w porozumieniu z rozumami większymi niż mój, czy da się to precyzyjnie ująć. Bo to, że braćmi są jedynie katolicy, to mam pewność. Natomiast kto jest katolikiem, to jest dosyć trudne do uchwycenia. Dlaczego? Bo żeby nie być katolikiem, trzeba być nieochrzczony lub być ochrzczony, ale grzeszyć przeciwko wierze, wyprzeć się tej wiary, przeczyć jakiemuś dogmatowi i tak dalej. Chodzi o grzech przeciw wierze. Taka osoba przestaje być katolikiem. Tu proszę o komentarze wszystkich, którzy nie zgadzają się z tym, co mówię, przy czym zaznaczam, to nie chodzi o to, żeby pomniejszać czyjąś jakby wiedzę, ale jeżeli osoba nie poświęciła temu dużo czasu i już ma opinię, to za wcześnie. Raczej proszę o komentarze kapłanów, teologów. Mamy miłować braci. Nie wszystkich, tylko braci. Kim są bracia? Według mnie nie musimy tak głęboko na razie w to wchodzić, ponieważ dla uproszczenia na razie przyjmijmy, że braćmi są wszyscy ochrzczeni. To jest pewne uproszczenie, bo to nie jest precyzyjne i to nie jest do końca prawda. Natomiast na potrzeby tego odcinka chciałem tylko powiedzieć, że nie wszystkich ludzi masz miłować, tylko braci. A jak nie wiesz, kim są bracia, to na razie dla uproszczenia przyjmij, że wszyscy ochrzczeni. I czwarty błąd współcześnie bardzo, bardzo mocno forsowany to jest miłosierdzie. Nauczanie takiej fałszywej jakby wersji miłosierdzia. To nie jest w pełni autorstwa papieża Franciszka, Natomiast za jego pontyfikatu to tak naprawdę eksplodowało. Pojawił się 2016, czyli rok liturgiczny 2015-16, większość przypadała na 2016, był ogłoszony przez papieża Franciszka rokiem miłosierdzia. I też były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, gdzie pojawił się taki utwór, który na pewno wszyscy znamy. No teraz, Dawid, trochę nas tutaj zaintrygowałeś, bo co? Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To w tym błąd widzisz w słowach Chrystusa? Oczywiście to zdanie, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, nie podlega żadnym wątpliwościom, bo nie nam to zdanie oceniać, przyjmujemy za absolutną prawdę, ponieważ tak powiedział Pan nasz Jezus Chrystus. Natomiast jeżeli to zdanie używa się i śpiewa się je w piękny sposób, i też papież Franciszek podkreśla miłosierdzie i ogłasza rok miłosierdzia, a temu wszystkiemu nie towarzyszy żadna katechizacja na temat tego, co to znaczy Boże miłosierdzie i co to znaczy przede wszystkim ludzkie miłosierdzie, no bo jeżeli chcemy doświadczyć Bożego miłosierdzia zgodnie z obietnicą, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, no to musimy wiedzieć, co to znaczy być miłosiernym. Człowiek. My będziemy błogosławieni, jeżeli będziemy miłosierni. Prawda. To się śpiewa w sposób piękny. Kto tłumaczy, co to znaczy być miłosiernym? Czy przypadkiem nie mamy tego zabiegu, co w neomarksizmie jakby na potęgę się stosuje, czyli odmiana słówka. Bierzemy słowo i wszyscy jakby kiwają głowami, tak, miłosierni bądźmy. Natomiast co to znaczy, no to chyba jakoś tak intuicyjnie musimy sobie sami dopowiedzieć. I podobnie w modernizmie. Odmiana znaczenia słów to jakby dzieje się non-stop. I słowo miłosierdzie jest absolutnie jednym z faworytów modernistów. Jak podmienią znaczenie tego słowa, no to już jakby robota zrobiona. W nauce katolickiej, co to znaczy być miłosiernym, jest sprecyzowane. Są uczynki miłosierdzia względem duszy i względem ciała. Dobra, ja skrócę cały ten wywód. W tym fałszywym nauczaniu o miłosierdziu chodzi o pełną dezorientację katolików w postawieniu się ewentualnie ideologii gender. Tak naprawdę, bądź miłosierny, to znaczy to samo, co towarzysz osobom LGBTQ i inne literki, nie osądzaj i tak dalej. Spotykasz się z jakimś tam jawno grzesznikiem, bądź miłosierny. Jakby to od twojego miłosierdzia zależało tak naprawdę, co stanie się z jego grzechem. No ty nie masz takiej w ogóle władzy, żeby twoje miłosierdzie coś tutaj znaczyło. Twoje miłosierdzie polega na w pierwszej kolejności napomnieć grzeszącego, to jest pierwszy uczynek miłosierdzia. Wyrządzasz mu prawdziwe miłosierdzie, kiedy powiesz mu, kontynuując ten swój grzech, narażasz się na śmiertelne niebezpieczeństwo spędzenia wieczności w piekle. To jest uczynek miłosierdzia. Dzisiaj się to odwraca, że ojej, ale tak niemiłosiernie mu powiedziałeś. Więc to podmienione miłosierdzie to jest po pierwsze narzędzie do tego, żeby otworzyć drzwi LGBT. Wchodź ideologią LGBT do kościoła katolickiego, ponieważ my tu jesteśmy miłosierni. Podczas gdy jakikolwiek permisywizm, takie powiedzmy przyzwolenie, jest absolutnym zaprzeczeniem miłosierdzia. I drugi uczynek miłosierdzia względem duszy, nieumiejętnych pouczać, dotyczy, i tu też już jakiś może mądrzejszy człowiek ode mnie, może coś nieprecyzyjnie powiem, ale generalnie pierwszy dotyczy grzeszących, a drugi dotyczy nieumiejętnych, to są katolicy zdezorientowani. Katolicy, którzy jeszcze nie wiedzą, chcą służyć Bogu, chcą być katolikami, są katolikami, ale nie wiedzą, jak tak naprawdę służyć Bogu. I drugi, który powiedzmy wie więcej, poświęca czas, energię, sam musi jakby nabyć wiedzę, co mówi prawdziwa nauka katolicka, zrozumieć problem tej osoby, tego katolika, który nie wie, jak coś robić, nie wie, w jaki sposób rozeznawać. Czyli tak, poświęcasz czas i energię, żeby poznać jego problem, poznać naukę katolicką, porozmawiać z nim, pouczyć go, bo to jest nieumiejętnych pouczać. Dzisiaj wszyscy są impregnowani przeciwko, o nikt mnie nie będzie pouczał. Pouczać to takie słowo, w ogóle, Nikt mnie nie będzie pouczał, to znaczy nikt mi nigdy tego drugiego uczynku miłosierdzia względem duszy nie uczyni. Bo nieumiejętnych pouczać jest uczynkiem miłosierdzia. A to fałszywe miłosierdzie używa się do nieupominania grzesznika i też do tego, że jeżeli w kościele ktoś bredzi, przepraszam, modernista bredzi, to miłosierdzie ma polegać na tym, że tak, no no, nie będę na pewno jakoś tam konfrontował, bądź miłosierny. Podczas gdy nauczanie katolickie mówi, że miłosiernym jest wtedy pouczyć go. To jest miłosierne. Każdy chce być miłosierny, nikt już nie za bardzo jest katechizowany. Co to znaczy? I drugi aspekt tego, również katastrofalny w skutkach tego podmienienia słowa miłosierdzie, no to jest miłosierdzie Boże. W nauce katolickiej Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny. Moderniści próbują jakby mówić, że prawo było w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie jest już tylko przykazanie miłości, Boże miłosierdzie. Prawo jest jakby, no co, zniesione. Uwaga, kto pamięta, papież Franciszek naprawdę w jednej z wypowiedzi, ja to mówiłem o tym na swoim kanale, powiedział, że dekalog to jest taki jakby odległy jakby taki punkt odniesienia. To na pewno nie jest prawo, którego katolik ma przestrzegać, tylko taki punkt odniesienia. I oddał kartkę na bok. Pamiętam to, jakby to było dziś, ale nie pamiętam, w którym to było odcinku. Zainteresowanych, proszę o komentarz, to znajdę to. No i teraz jest jeszcze taki fragment z Pisma Świętego. I czy przypadkiem ten fragment, no, nie neguje zupełnie tej współczesnej nauki, że kimże jestem, żeby osądzać tam na przykład jawnogrzesznika, który to jakby powtarza, jest z tego wręcz dumny, bo przecież Boże miłosierdzie się nim zaopiekuje. Prawo go nie dotyczy. Posłuchajmy. Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników. Dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysiężców i dla popełniających cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział pierwszy, wersety 8-10. Czy już jakby widzisz to, mój kochany widzu, że dzisiaj naucza się ciebie? Miłosierdzie Boże zatroszczy się o jawnogrzeszników. Kim my jesteśmy, żeby to osądzać, oceniać? Dla niesprawiedliwego, i tam jest wymienione całe spektrum, no w tym mężczyźni współżyjący z sobą, ale również dla popełniających cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką, jest prawo. I tak przynajmniej pisze święty Paweł. Więc jeżeli święty Paweł mówi tak, a współcześni, niektórzy hierarchowie, w tym papież Franciszek, używają słowa miłosierdzie Boże do rozmawiania o na przykład jawnogrzesznikach z tęczą, albo do rozmawiania o modernistach nawet, że ktoś robi błąd modernistyczny, czyli grzeszy przeciw wierze, a tu się wyskakuje z miłosierdziem. Jawnogrzesznika z LGBT, miłosierdzie go obejmie, nie ma się czym przejmować, jak i modernistę. Podczas gdy zdrowa nauka głosi, że nie do końca. Miłosierny człowiek tamtego napomina, tego poucza i to są uczynki miłosierdzia właśnie, a Pan Bóg raczej dla jawnogrzesznika z tęczową flagą i dla modernisty ma prawo. Tak przynajmniej mówi święty Paweł. Ja tylko jakby tutaj przytaczam to. Moi drodzy, jeżeli ktoś dotrwał do końca razem ze mną, to jestem mu bardzo wdzięczny i dziękuję. Myślę, że dobijamy do brzegu. W imieniu swoim i całego zespołu Sprawy Okiem Katolika życzę Wam błogosławionego weekendu. Proszę o łapki w górę pod tym filmem oraz o komentarze. W komentarzach bardzo chętnie posłucham, czy rozumowanie tutaj było przedstawione w sposób zbyt zawiły. Ewentualnie, jakie macie oczekiwania ode mnie i od zespołu odnośnie tego programu oraz podcastu. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam księdza Andrzeja, który dziś odprawił mszę świętą w intencji patronów, oraz ojca Cypriana, który pojutrze odprawi mszę świętą w intencji wszystkich młodych ludzi, którzy zdecydowali się nie pojechać na Światowe Dni Młodzieży, a tym samym no, uchronili się przed kolejnym jakby mąceniem w ich rozumach, co jest zagrożeniem dla ich wiary katolickiej. I teraz to już naprawdę wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano w podcaście. Zostań z Panem Bogiem.